Magazyn turystyczny na szlaku.
Dzisiaj będziemy w nadgoplańskim Parku Tysiąclecia oraz pojeździmy po świecie z Piotrem Wnukiem. Tomasz Kaźmierski, zapraszam. You ask me where to begin. Am I so lost in my sin? You ask me where did I fall? I'll say I can't tell you when. But if my spirit is lost, how will question, I'm not alone. Somehow I'll find my way home. My sun shall rise in the east, so shall my heart be at peace. And if you're asking me when, I'll say it starts at the end. You know your will to be free is matched with love secretly. And talk won't alter your prayer. Somehow you find you are there. Your friend is close by your side and speaks in far ancient. Dzisiaj wyprawy bliskie i dalekie rozpoczynamy od naszego regionu. Wspaniała Kruszwica i Gopło, a dokładnie Nadgoplański Park Tysiąclecia. Andrzej Sieracki.
Nadgoplański Park Tysiąclecia powstał w 1992 roku. Jest to miejsce szczególne nie tylko z punktu widzenia historii naszego państwa, ale również z punktu widzenia przyrody, wspaniałej przyrody nadgoplańskiej. Oczywiście kolebką parku jest jezioro Gopło, które ma powierzchnię 2154 hektary. Jest bardzo urozmaicone, ponieważ ma ciekawą linię brzegową, jest dużo zatok, wysp i te walory krajobrazowe powodują, że Gopło stało się ciekawym zbiornikiem dla ptaków wodnych, błotnych. Zamieszkuje u nas tu ponad 200 gatunków ptaków lęgowych.
Co to są za gatunki, których jest najwięcej, których mniej, a które są rzadkie i trudne na przykład do zaobserwowania?
No, występują u nas ptaki z tak zwanej czerwonej księgi, czyli ptaki bardzo rzadkie. Rejon Nadgopa upatrzyła sobie gęś gęgawa. Obserwujemy od paru lat stałą liczbę par gniazdujących. Jest to około 150 par, które wychowują młode. W tym roku już jest po wylęgach. W tej chwili pary pływają z małymi. One coraz bardziej lubią turystów, tak w cudzysłowie trochę mówię, dlatego że przystosowują się gęsi i nie jest wcale tak trudno zaobserwować, nawet bez lornetek. One po prostu wychodzą na drogę i pasą się na łąkach. Oczywiście mówimy o terenach wiejskich, oddalonych od siedzib ludzkich. Występuje tutaj dużo kormoranów, które niestety nie są szczególnie uwielbiane przez wędkarzy. Wyobraźcie sobie Państwo, że kormoran dziennie zjada pół kilograma ryb. Przy ich populacji w granicach 700 sztuk, no to z Gopa znika dziennie około 350 kg ryby. Przez 8 miesięcy, bo tyle czasu kormorany u nas sobie żyją, przed odlotem w cieplejsze strony, więc trochę ryb z jeziora ubywa. Ale kormoran jest ciekawym ptakiem, bo potrafi bardzo dobrze nurkować. Najgłębsze miejsce w jeziorze to jest 16,6 metra i on tam doskonale trafia do samego dna, bo może zejść nawet do głębokości 30 metrów.
Ja słyszałem też o jakichś problemach, jeśli chodzi o to, co robią z tym stanowiskiem, na którym się znajdują. Czy to prawda, że one nieco mogą zniszczyć na przykład na dane drzewo, czy dany obszar odchodami i tak dalej?
No niestety tak. Naukowcy zastanawiali się, jaka rola kormorana była w ekosystemie, bo tam, gdzie są kolonie kormoranów, ulega degradacji czy wyniszczeniu cała roślinność, szczególnie drzewa, ponieważ odchody kormoranów z tytułu odżywiania się rybami zawierają dużo azotanów, a nie wszystkie rośliny te azotany znoszą. Oczywiście natura dała określoną funkcję przyrodniczą kormoranowi wtedy, kiedy jeszcze człowiek nie zepsuł całej przyrody, a więc jeżeli jedne drzewa wyginęły, w ich miejsce powstawały, rosły inne, na przykład dzikiej bez, który z kolei zjadały owoce dzikiego bzu inne ptaki i wtedy wpływało to na bioróżnorodność całej okolicy i poprawiało jakby wizerunek, ówczesny wizerunek krajobrazowy. Nie tylko same drzewa, ale również mniejsze krzewy, które lubiły i lubią nadal azot. Teren parku jest bardzo ciekawy ze względu na swoje położenie. Mamy tutaj wodę, a więc lustro wody, jak już mówiłem, 2150 hektarów. Mamy pastwiny i nieużytków i również mamy rolnictwo. Przypominam Państwu, że Kujawy to dobre czarne ziemie, dobre kujawskie ziemie i rolnictwo tutaj jest wiodącą gałęzią gospodarki. W rejonie Nadgopla ta przyroda i działalność rolnicza jakby się uzupełnia wzajemnie. Z tego tytułu jest dużo zwierząt ssaków, dużo zwierząt płowych. Są tu również ciekawe tereny myśliwskie. Mamy dużo dzika, jest dużo saren, jelenia, jest dużo bażantów. Oczywiście nie wszystkie zwierzęta można upolować, niektóre są pod ochroną, ale obfitość zwierząt sprawia, że myśliwi z kół łowieckich w rejonie Nadgopla zadowoleni są ze swoich dokonań, w cudzysłowie oczywiście, no bo tej zwierzyny jest dużo, dlatego no tu trzeba trochę ingerować i populację w sposób sztuczny niestety regulować, ponieważ zwierzyna znajduje doskonałe warunki do żerowania. Są dobre siedliska, jest dużo pokarmu, dlatego też dobrze się tu ma i się rozmnaża. Jest po prostu dużo zwierząt płowych.
Rozumiem, że kruszwica z mysią wieżą i z rusałką to taki mały przebój turystyczny. Wy chyba na tym możecie skorzystać, bo nie cierpicie z tego powodu, że jakby turystów mniej jest wtedy w parku, bo pod wieżą gdzieś tam się kłębią.
No oczywiście. oczywiście Kruszwica znana w całej Polsce i mam nadzieję, że w Europie, ze słynnej Mysiej Wieży, również z kolegiaty. Mysia Wieża liczyliśmy 173 stopnie, żeby na nią wejść i większość turystów te stopnie pokonuje z większym lub mniejszym wysiłkiem. Ale obecność tego typu zabytków wcale nam nie przeszkadza, wręcz przeciwnie, jak pan powiedział, nam pomaga. Tak się okazuje, że oprócz tych standardowych zabytków miasta mamy tą właśnie przyrodę, którą należy pokazywać, należy eksponować, bo Nadgoplański Park Tysiąclecia to nie tylko forma ochrony przyrody, to również jakby prezentacja i działalność turystyczna. Jesteśmy po to, żeby turystom pokazywać ciekawe miejsca, które tak naprawdę często trzeba odgrywać jakby na nowo. Często się łapiemy, że turyści przyjeżdżający z odległych miast, dużych miast, patrząc na tafle Gopa jeziora, jeziora Gopa, które przecież ma 25 km długości, są zachwyceni. Oni takich przestrzeni wodnych nie widzą. Oni siedzą w mieście całymi dniami i najbliższy mur zatrzymuje ich wzrok w odległości 150-200 metrów. A tu wtedy, kiedy przyjadą, oto proszę, duża toń wodna, duża odległość, piękne widoki. Również brzegi jeziora sprawiają wrażenie, że przez setki lat one nie były nigdy naruszone. Dzięki działalności parku nie dopuszczono do jakiejś masowanej zabudowy turystycznej, dlatego brzegi są jakby naturalne. Jest pas trzcin i pas zadrzewień, które sprawiają, że zwierzyna ma doskonałe warunki bytowania, ale również krajobrazowo Gopło tak bardzo nie ucierpiało.
Kiedy myślimy o turystach, to myślimy również o jakichś szlakach, o dojściach w ciekawe miejsca, uroczyska. Czy wy również możecie coś podobnego zaproponować?
Ale rzeczywiście i proponujemy to cały czas. Mamy kilka ścieżek turystycznych, rowerowych raczej, ponieważ oczywiście te odległości można pokonywać pieszo, ale to są już dłuższe odległości. Natomiast mamy ścieżkę More Polonarum, która ma ponad 50 km długości. Wiedzie ona wzdłuż brzegów jeziora. Piękną pogodę naprawdę można zobaczyć, piękne kujawskie widoki. Mamy ścieżkę po Trzymiech w bardzo ciekawym miejscu, atrakcyjnym miejscu. Jest to półwysep. Na ten półwysep można dostać się promem, więc już jest atrakcja przepłynięcia promem. No i ten półwysep jest rezerwatem. Tam właśnie można bez większego wysiłku, na przykład w majową porą, dostrzec gęsi pasący się z młodymi na łąkach. Można zauważyć sarny. Można zobaczyć też bielika, który często poluje na te gęsi, ale to jest normalny układ w przyrodzie. Ścieżka jest bardzo atrakcyjna, również ze względu na to, że biegnie w bardzo bliskiej odległości od brzegów jeziora. To jest zaledwie 5-6 metrów od linii brzegowej. Dlatego czuć powiew wiatru, czuć zapach bagna i słychać przyrodę, bo ptaki upatrzyły sobie po Trzymiach w sposób szczególny. Jest on bardzo nielicznie zamieszkany, dlatego też wiele gatunków i tych płochliwych, i tych związanych z człowiekiem tam znalazło doskonałe siedliska i tam sobie żyje.
Może spróbujmy trochę praktycznie doradzić. Przyjeżdżamy, powiedzmy, z samochodem, z rowerami na dachu. Gdzie możemy zostawić samochód, żeby dogodnie było ruszyć na tę trasę, później jakoś wrócić, i później z kolei do domu dotrzeć?
Miejsc parkingowych w Kruszwicy jest dostatek, że tak powiem. Parking pod samą Mysią Wieżą, jest tam stanowiska dla kilkaset samochodów. No i oczywiście rozpakowujemy się, bierzemy rowery, jedziemy w kierunku miejscowości Piotrków Kujawski. No jest to dość ruchliwa droga, ale
normalny asfalt na razie, tak?
Normalny asfalt, ale dla wyczynowców, jak to w Polsce bywa, wzdłuż dużych asfaltów są cała sieć dróg rolniczych, dróg polnych i tymi drogami dojeżdżamy do miejscowości Gocanowo. Rozstajemy w tym momencie się z ruchliwą drogą i przemieszczamy się wtedy w kierunku Kicka, to jest mniejsza miejscowość, w kierunku Popowa, bardzo spokojna droga, mało uczęszczana, sprzyjająca turystyce rowerowej. Następnie przemieszczamy się na prom w miejscowości Złotowo. Prom oczywiście kursuje jakby na życzenie. Prom też nas wyhamowuje, bo czasami jeżeli on jest w połowie drogi na drugą stronę, to niestety 30 minut na niego trzeba poczekać. Ale zawsze na żądanie prom podpływa i bierze i turystę pieszego, i turystę zmotoryzowanego, czy turystę z rowerem. Prom jest bezpłatny, utrzymuje go gmina Kruszwica. Po przejechaniu jakiejś 300-metrowej, przepłynięciu promem 300-metrowego odcinka jeziora Gop, światopochła, skręcamy drogę w polną w prawo i jesteśmy już wtedy na tej krótszej ścieżce, czyli edukacyjnej, na ścieżce Podszymiech. I tam przemieszczamy się 4,5 km. Po drodze spotykamy kilka wież widokowych, na które serdecznie zapraszam. Można z tych wież porobić piękne zdjęcia, nacieszyć oko pięknymi widokami. Można wtedy też dojechać do naszego ośrodka edukacyjnego, który znajduje się na Półwyspie Podszymiech. Co prawda jest on ogrodzony żywopłotem, ale turysta, który chce spocząć na ławeczce, może tam skorzystać z tych dobrodziejstw. Oczywiście po uzgodnieniu z nami, żebyśmy wiedzieli, co tam się dzieje. Można rozpalić ognisko, a jeżeli jest jakaś większa grupa zorganizowana, służymy swoją doradą, swoją pomocą, swoją obecnością i wtedy zabieramy pod nadzorem naszych pracowników, strażników parku, w ciekawe miejsca, żeby przyrodzie się przyjrzeć bliżej. Niekoniecznie z rowerem, bo wtedy trzeba już przemieszczać się przez bardziej terenowe, skomplikowane czy trudne tereny, trudne odcinki, ale wtedy da się tą przyrodę zaobserwować. Przyroda o 12 godzinie w południe, ona funkcjonuje, ale najlepsze rzeczy można zobaczyć albo wieczorem, albo bardzo wcześnie rano i wtedy też z zapaleńcami, przyrodnikami takie imprezy organizujemy, a naprawdę jest co oglądać i dlatego polecam wszystkim nasze nadgople, nasz park nadgoplański, bo to są, często okazuje się, jeszcze nieodkryte tereny naszego kraju, choćby i tu przez naszych miejscowych turystów.
Wielokrotnie mówi się o tym, że cały park jest piękny, no ale wiele osób, które już poznało ten park dobrze, a pan na pewno ten park zna świetnie, wie o tak zwanych perełkach, już takich wyjątkowych uroczyskach, przepięknych miejscach, no nie do końca z istnienia których możemy sobie zdawać sprawę i pewnie wielu z nas do nich nie dotrze, to chociaż opowiedzmy, jeśli mówić o takich najpiękniejszych miejscach tutaj w parku, no to o których miejscach możemy wspomnieć, bo to są na przykład piękne uroczyska przyrodnicze. Jakoś tak się ułożyło tam krajobrazowo, że są no, przecudne i można by tam siedzieć i patrzeć i patrzeć.
Tutaj już mówimy o rezerwatach, bo to są miejsca jakby wyłączone z takiej działalności stricte turystycznej, ale tak jak wcześniej mówiłem, w obecności naszych pracowników czy strażników Nadgoplańskiego Parku można tam dotrzeć. Polecałbym całą zachodnią odnogę jeziora Gopło. Ona jest rezerwatem. Tam nie ma szlaku żeglownego, tam po prostu ma rządzić sama przyroda, ale oczywiście my monitorując populację awiofauny tam wpływamy. Jeżeli zapalony przyrodnik, turysta chce tego, to możemy tam podpłynąć i obejrzeć no, takie gopło bardzo już bardzo specyficzne, bardzo, bardzo przyrodnicze. Również sam wierzchołek półwyspu Bombule, trudny terenowo odcinek, ale tam można się natknąć na dzika, na łosia, na jelenia. No to są takie uroczyska, które wielu ludzi zachęcają, przyciągają swoją tajemniczością, bo tam naprawdę ręka człowieka naprawdę niewiele zepsuła. Ja niedawno miałem wycieczkę z Łodzi, ponieważ Półwysep Podszymiech jest mało zamieszkany i nie ma tam sztucznych świateł. I kiedy przy ognisku ci moi koledzy spojrzeli w niebo, powiedzieli, że my tu na Kujawach mamy inne niebo, znacznie lepsze niż u nich w Łodzi, bo gwiazdy u nich tak pięknie nie świecą. Oczywiście gwiazdy świecą wszędzie tak samo, tylko na Podszymiechu nie ma odbicia świateł i to niebo wygląda naprawdę, naprawdę pięknie. I to jest też urok tego miejsca.
Wśród słuchaczy magazynu Na Szlaku, oprócz takich turystów, którzy lubią pospacerować, na pewno są wędkarze. Co tutaj dla nich, mimo parku, rezerwatów, może ciekawego się znaleźć?
No oczywiście pamiętamy o wędkarzach. Mówiłem, że mają ogromną konkurencję w postaci kormoranów. Ja myślę, że przez jakiś czas muszą żyć w symbiozie, bo innego wyjścia nie ma. Kormoran to jest przecież ptak chroniony. Natomiast Gopło to jest jezioro sandaczowo-leszczowe. Sandacz, smaczna, drapieżna ryba. Leszcz, bardzo ładna, ciekawa ryba, szczególnie w zalewie octowej, ale to tak na marginesie. Oczywiście na odcinku od mostu w Kruszwicy, dużego mostu w Kruszwicy, do tak zwanej startówki można ryby łapać. Później jest rezerwat i tam niestety ryb nie można pozyskiwać, ale od Górek Popowskich, to jest taka wysepka na poziomie Półwyspu Podszymiech, już do samego przewozu, czyli do końca jeziora, można te ryby pozyskiwać bez żadnych przeszkód. Oczywiście trzeba wykupić kartę wędkarską w gospodarstwie rybackim, które jest tu naszym sąsiadem przy ulicy Wodnej 9, bo dla wszystkich, którzy by chcieli pominąć ten ciekawy ciekawy, nie mało ciekawy aspekt posiadania karty rybackiej, tylko powiem, że również na ulicy Wodnej 9 mieści się posterunek Straży Rybackiej. No i panowie strażnicy od czasu do czasu lubią posprawdzać naszych wędkarzy. Ale ja tu absolutnie nie straszę, bo naprawdę można korzystać z dobrodziejstw wody. Jest tu węgorz, są sumy, trafiają się duże okonie, trafia się również karp. Także w Gople zamieszkuje 25 gatunków ryb. No jest czego wybierać. Należy tylko życzyć szczęścia, no i dobrej pogody.
Co z żeglarzami, z jakimiś małymi jednostkami i z kajakarzami? Nie wiem, można wziąć też na dach kajak, zwodować i po prostu popływać po Gople na kajaku?
Po Gople kajakiem można pływać, natomiast jako tako nie ma szlaku kajakowego. My ściśle współpracujemy z naszym nadgoplańskim oddziałem PTT-ku i jest zamysł uruchomienia tego typu spływów kajakowych. Oczywiście są określone problemy, bo i trzeba mieć kajaki, trzeba mieć osoby upoważnione z uprawnieniami do prowadzenia grup kajakowych. Myślę, że jest to problem do rozwiązania w najbliższym czasie. Natomiast dla żeglarzy są doskonałe warunki. Przypomnę, że Gopło to jest 9. akwen co do wielkości w kraju. Dość długie jezioro rynnowe. W najszerszym miejscu one ma 2,5 km, więc na tak zwaną flautę nie można narzekać z tego powodu, że tam zawsze wieje. Zresztą o ten wiatr trochę się martwimy, bo to, że wieje, powoduje, że jest duże zainteresowanie budową w naszym rejonie elektrowni wiatrowych i to jest to, co nas martwi, bo niestety elektrownie wiatrowe, oprócz tego, że produkują zieloną energię, ale krajobrazowo to szpecą nasz.
Psują krajobraz.
Psują krajobraz zdecydowanie i tym się martwimy. Tutaj administracyjnie, jak możemy, to próbujemy, no powiem szczerze, przeszkadzać. Raczej, że chcemy, żeby te wiatraki w naszej okolicy nie powstawały. Różnie to bywa, jesteśmy optymistami, natomiast wracając do ludzi pod żaglami. Jest u nas prężnie działający LOK, legenda kruszwickich żeglarzy, komandor Kornaszewski. Jest tam drobna infrastruktura, można jachtem dobić do nadbrzeża, można wyjść na ląd, zaopatrzyć się w podstawowe środki, wodę, skorzystać z toalety.
Magazyn Na Szlaku w Polskim Radiu PIK. Wkrótce wyprawy z Piotrem Wnukiem.
Yeah.
Piotr Wnuk, podróżnik i organizator wypraw. Jak rozpoczęła się jego podróżnicza przygoda?
Bakcyla podróżniczego złapałem dobre 10 lat temu. Ostatnio jak liczyłem, to wyszło mi, że byłem już w prawie 40 krajach. No i cieszę się ogromnie, że tego bakcyla mam, bo mogę eksplorować świat, przez to poszerzać swoje horyzonty, poznawać inne kultury, poznawać fantastycznych ludzi. Także podróżowanie daje mi dużo radości i jest to coś, co uwielbiam robić i mam nadzieję, że będę miał okazję robić to do jak najdłużej.
Rozpocząłeś od europejskich wypraw, czy od razu rzut na głęboką wodę i tak jak niektórzy Azja Południowo-Wschodnia i tak dalej?
No ja zacząłem tak troszeczkę spokojniej, czyli polskie góry, Tatry, które uwielbiam do dzisiaj i zdarza mi się niejednokrotnie pojechać w Tatry zimą, bo bardzo lubię akurat ten czas. Taka moja pierwsza samodzielna podróż z plecakiem to był Krym. O ile dobrze pamiętam, to chyba był 2009 rok, około 4 tygodni. Udało mi się ten Krym objechać tak dosyć fajnie i ciekawie, bo troszeczkę podróżowałem pociągami, czyli miałem okazję spać w plackarcie, w tym takim otwartym przedziale dla wszystkich, gdzie jest zawsze dużo ciekawych historii, bo jest i samowar, i ludzie chcą poznać człowieka, i ktoś przyjdzie, opowie jakąś swoją historię, ktoś poczęstuje, czy tam jedzeniem, czy jakimś alkoholem. Jest bardzo fajnie podczas takiej jazdy. No i Krym generalnie też był bardzo, bardzo fajny. Ciekawi, życzliwi ludzie. Bardzo przyjemnie wspominam tą podróż. Taka sytuacja, która mi popchnęła do tego, żeby tam pojechać, to film, który oglądałem jako dziecko, to były Podróże pana Kleksa. I tam Apolinary Bay w Bajdocji miał swój pałac. A potem gdzieś tam wygooglałem, że ten pałac to właśnie znajduje się w Ałupce na Krymie. Stwierdziłem, że chciałem pojechać i go zobaczyć. I tak samo Jaskółcze Gniazdo, to jest też piękny, mały pałacyk na urwisku, który powstał tam w taki sposób, że bardzo zamożny człowiek wybudował go dla swojej żony, o ile dobrze pamiętam. I chciałem te miejsca zobaczyć, zobaczyłem wiele innych wspaniałych miejsc na Krymie, takich jak na przykład jak Sudak, gdzie jest też bardzo ciekawa historia człowieka, który w Rosji postawił sobie za punkt honoru, aby nauczyć Rosjan pić wino. Jego wina były słynne w całej Europie, wygrywał różnego rodzaju konkursy i tak się zaangażował w tą kulturę krzywienia picia wina, że sprzedawał to wino już nawet po cenach dumpingowych i potem popadł w straszne długi, ale car za jego dokonania pozwolił mi być takim zarządcą całego tego majątku. Także też bardzo ciekawa historia. Wiem, że ten człowiek miał na imię Lew, ale nie pamiętam teraz jego nazwiska. Musiałbym sprawdzić.
W miarę jedzenia rośnie apetyt i coraz dalej się wybierałeś?
Tak, no bo nabierałem też pewności, no bo jakieś takie dłuższe podróże i podróże w takie miejsca, które wydają nam się bardzo, bardzo odległe, niedostępne, niebezpieczne, wymagają też odpowiedniego przygotowania, pewnych nakładów. I jak już tak zacząłem podróżować po Europie, zobaczyłem, że to podróżowanie samodzielne z plecakiem czy nawet autostopem nie jest takie trudne, że można wszystko logistycznie sobie poukładać, no to stwierdziłem, że te dalsze kierunki warto zacząć odwiedzać i takie poważniejsze, dalsze podróże to na początek to był Liban, potem był Iran, Bałkany, ponad miesiąc, no i w końcu stwierdziłem, zawsze marzyłem o takiej dłuższej podróży. Chciałem zobaczyć, jak mi się to uda w ogóle, jak będę potrafił radzić sobie podczas takiej podróży i ta podróż właśnie czteromiesięczna do Indochin, gdzie jeździłem po Wietnamie, Laosie, Birmie, Kambodży, no i kawałek Tajlandii, bo chwilę byłem w Bangkoku po prostu, bo do Bangkoku przyleciałem i z Bangkoku wylatywałem. I ta czteromiesięczna podróż to była dla mnie, no to było coś wspaniałego po prostu.
Co nas Europejczyków tam tak może urzec, zaskoczyć?
Każdy z tych krajów, które wymieniłem, jest troszeczkę inny. W Laosie na pewno może nas urzec to, że ci ludzie póki co jeszcze nie są tak spaczeni tą taką europejską gonitwą za pieniądzem, za dobrami materialnymi. To już powoli zaczyna do nich przychodzić. W takich miastach na przykład jak Vientiane, stolica, czy Luang Prabang, to już jest widoczne, ta komercjalizacja życia i bardziej patrzenie na zasobność portfela niż na drugiego człowieka. Natomiast cała reszta Laosu, no to są ludzie naprawdę przesympatyczni, otwarci, bardzo często żyjący, no, czy w skrajnej biedzie, czy mający naprawdę niewiele, ale bardzo chętni do pomocy, zawsze chętni do tego, żeby gdzieś podwieźć, czy... Tak samo zresztą było w Birmie i to też jest urzekające, że idąc w Birmie, podchodzili do mnie ludzie i się mnie pytali, gdzie ja idę. A ja mówię, że tam, no to ja cię tam zaprowadzę, ja ci złapię busa, ja pójdę z tobą do tej świątyni, bo musimy iść tutaj przez pola, nie będziesz znał drogi, a tam jest specjalna kładka. I kobieta, która szła ze mną, dała jakieś owoce swojemu wnuczkowi, powiedziała, idź do domu, bo ja muszę pana zaprowadzić. I zaprowadziła mnie do samej świątyni. I to jest dla mnie takie urzekające, że ludzie bardzo często chcieli mnie poznać jako innego człowieka i chcieli ze mną porozmawiać, zobaczyć, z jakiej ja kultury przyjechałem, i to było takie bardzo fajne.
Mówi się o polskiej gościnności, a ten wymiar gościnności w tych niektórych krajach, no to jest jeszcze coś zupełnie innego, jeszcze mocniejszego i większe otwarcie na tego kogoś zupełnie obcego.
Tak, w mojej ocenie, znaczy niektórzy zaczynają tego nadużywać i jak niektórzy na przykład wpadają na pomysł, żeby podróżować za darmo, to jest bardzo złe, bo ci ludzie, o których powiedziałem, to są ludzie bardzo często niezbyt zamożni, ale oni zawsze w każdej sytuacji pomogą. Czyli jeżeli do nich się pójdzie i powie na przykład, nie mam noclegu, to ugoszczą, przenocują, nakarmią, ale też trzeba pamiętać bardzo o tym, że to są bardzo biedni ludzie. Tak jak powiedziałem, nie można się nastawiać, że pojedzie się w tamte rejony i w ten sposób całą swoją podróż się odbędzie, wykorzystując to, że ci ludzie są tacy gościnni, otwarci i zawsze chętni do pomocy. Zdarzały mi się sytuacje, że ktoś mnie zaprosił, czy postawił obiad. To było bardzo miłe i przyjemne, ale nigdy nie nastawiałem się na to, że mógłbym całą swoją wyprawę oprzeć o to, że gdzieś tam zawsze, jak to się popularnie mówi, na Janusza, będę mógł przenocować, czy ewentualnie zjeść coś za darmo, bo to jest, no, ja uważam, że takie podróżowanie jest niegodne osoby, która chce nazywać siebie podróżnikiem, czy eksploratorem świata, no, czy po prostu osobą, która chce zobaczyć coś więcej i posmakować innej kultury.
W ramach Azji, którą odwiedziłeś, Indochiny, te poszczególne kraje już też mają trochę inne nastawienie do turystów, są takie bardziej skażone niektóre tym takim turystycznym podejściem?
Tak, zdecydowanie tak. I tak jak mówiłem o tych krajach, to Laos był takim najwspanialszym, Birma potem była również świetna, pomimo tego, że się komercjalizuje, Kambodża jak najbardziej, dało się to fajnie po tym kraju fajnie podróżować, natomiast Wietnam to jest miejsce, które po prostu stało się już strasznie komercyjne, szczególnie jeżeli chodzi o takie bardzo popularne miejsca, takie jak rejony Sapa, czy dajmy na to Zatoka Halong. To są piękne miejsca, czy wyspa Cat Ba, czy Hoi An, to są przepiękne miejsca, ale jadąc tam, człowiek jest permanentnie i czasami nawet bardzo arogancko i niegrzecznie zaczepiany, nachalnie wręcz, jest traktowany jak taki walking wallet, jak taki chodzący portfel i z niego chce się zedrzeć skórę, naprawdę, bo niejednokrotnie zdarzało mi się, że chciano mnie gdzieś tam oszukać, czy oszwabić w sklepie. Czy umawialiśmy się na nocleg, a ten nocleg potem okazywał się dwa razy droższy i ktoś oczekiwał ode mnie większej zapłaty. Znaczy ja sobie radziłem w takich sytuacjach. Natomiast jeżeli chodzi o Wietnam, to najlepszym pomysłem jest kupić motor, przejechać go na motorze przez te główne szlaki turystyczne. Owszem, można je zobaczyć, bo to są piękne miejsca. Natomiast jak byłem w takich miejscach mniej komercyjnych w Wietnamie, to ci ludzie są tak samo wspaniali jak Laotańczycy. Zdarzało mi się niejednokrotnie, że szedłem z plecakiem, ktoś się zatrzymywał na motorze i mówił, to ja cię zawiozę tam, gdzie ty chcesz iść, bo ty masz plecak i ty nie powinieneś iść, jeżeli ja mam motor. Więc nastawienie tych ludzi z miejsc niekomercyjnych jest zupełnie inne. Wszedłem do sklepu, chciałem kupić wodę, a tam kilkudziesięciu Wietnamczyków miało taką imprezę, bo ktoś, kto na co dzień mieszka w Niemczech, przyjechał do nich, do ich rodzinnej wioski, całkiem nieźle mówił po angielsku i oni kazali mi usiąść razem z nimi, częstowali mnie piwem i byli bardzo ciekawi, skąd ja przyjechałem, bo ten chłopak bardzo fajnie tłumaczył, ja im opowiadałem o swoim kraju. Oni byli bardzo zaciekawieni mną jako przybyszem z innej kultury. To nie było takie na zasadzie, a co można by ewentualnie mu sprzedać, czy coś takiego. No to było fantastyczne i to jest dla mnie kwintesencja, to jest to, czego szukam w podróżach.
Jeszcze 15 lat temu, gdyby ktoś powiedział, byłem w Wietnamie, Laosie, to byłoby naprawdę wielkie zdziwienie i zazdrość. Teraz już to się kwituje, o fajnie. Czy, i teraz patrząc od drugiej strony, bo to powszednieje, czy jak tam jesteś, byłeś podczas tej dużej podróży, wielu spotykałeś turystów? To jest już tak, że widać ich jakoś w tych miejscach turystycznych, wiadomo, ale mniej uczęszczanych także?
No teraz wiadomo, no na świecie już nie ma białych plam i tak jak powiedziałeś 15 lat temu, to taka wyprawa byłaby niezwykle trudna do zorganizowania i logistycznie, bo i bariera językowa i problem ze znalezieniem jakiegoś transportu. Tam nawet 15 lat temu w wielu miejscach nie było jakiejś takiej sensownej szosy, żeby gdzieś dojechać. Natomiast to, co zapytałeś, tak, jest coraz więcej osób, które podróżują w skali coraz większej. Pół biedy, jeżeli to są naprawdę ludzie, którzy podróżują po to, żeby zobaczyć czy poznać kulturę. Gorzej, jeżeli spotykam coraz więcej osób, którzy nastawiają się na takie podróżowanie imprezowe. Ich najczęściej spotyka się w dużych miastach. Oni bardzo rzadko zapuszczają się gdzieś w jakieś trudno dostępne rejony. Ich mniej interesuje eksploracja i poznawanie ciekawych, fajnych miejsc. No, oni generalnie nastawiają się na to, żeby na przykład przyjechać do Wang Vieng, dajmy na to w Laosie, które jest piękną wioską. Kiedyś to była wioska, teraz jest to, praktycznie przeistacza się to w kompleks hotelowy, ale jest umiejscowiona w pięknym miejscu, otoczona pięknymi górami. Jak się tam weźmie motor, to można pojechać do wodospadu, można objechać te różne fajne miejsca, ale tam dochodzi po prostu do jednej, znaczy to jest taka czasami bardzo często jedna wielka impreza. To mi się strasznie nie podoba, bo to jest takie spłycanie podróżowania i ja nie tego szukam. I okej, nie mam nic przeciwko temu, żeby ludzie podróżowali, bo to nie można zabronić komukolwiek jeździć i oglądać, tym bardziej teraz, jeżeli te przeloty stały się o wiele bardziej dostępne, można wiele informacji znaleźć w internecie, poruszanie się w Laosie czy w Kambodży wcale nie jest trudne. Te węzły komunikacyjne czy transport jest już na coraz wyższym poziomie. Wiele miejsc można dojechać, można wynająć kierowcę. Czasami jest to dla mnie szokujące, jak widzę, jak inni ludzie, którzy podróżują z różnych stron świata, zachowują się czasami w taki sposób, że czasami ręce opadają. No, tak mogę to skwitować. Ale jest też wielu wspaniałych ludzi. Tych jest zdecydowanie mniej. No, procentowo to jest zaledwie parę procent. Wspaniałych ludzi, których spotykam i oni też cieszą się podróżą, chcą coś zobaczyć, chcą poznać ludzi i takich wspaniałych ludzi też spotykam i to jest dla mnie fajne.
Bo tych imprezowiczów to wystarczyłoby przenosić w różne miejsca i to otoczenie nie grałoby dla nich takiej roli, byleby kręciło się to, co tam ich najbardziej bawi.
Tak, no oni najczęściej, no to funkcjonuje w ten sposób, że oni wsiadają w samolot, wysiadają na lotnisku, z lotniska biorą taksówkę, dojeżdżają do jakiegoś tam najpopularniejszego hotelu i tak jak powiedziałeś, no ich można by przenieść w jakiekolwiek miejsca i byleby zaimprezować się na przykład na następny dzień, obnosić się z tym, że się ma dużego kaca i to jest takie jakby trofeum dla nich. No to jest dla mnie niepojęte, jak można na przykład, nie wiem, kilka dni spędzić w ten sposób w Laosie, jak tam jest tyle fantastycznych rzeczy, których nie zobaczysz w Europie. Bo to właśnie to jest takie miejsce, że tam jest mnóstwo jeszcze takich rzeczy, których tutaj nie ma po prostu.
Na koniec w takim razie trzy takie zapierające dech w piersiach miejsca przyrodniczo zachwycające.
Jeżeli chodzi o Laos, to mimo tego, że jest komercyjnym miejscem, to na pewno ciekawym miejscem jest Luang Prabang. To jest stara stolica Laosu. Przepiękna kolonialna architektura, niezeszpecona reklamami. Natomiast mnie się najbardziej w Laosie podobał Laos Północny. To są te tereny, które są przy granicy z Chinami, przy granicy z Birmą, Myanmar, bo tak teraz Birma oficjalnie się nazywa. To są najwspanialsze miejsca dla mnie, jak również kraina 4000 wysp, gdzie można się przemieszczać z jednej wyspy na drugą takimi drewnianymi tratwami i można podglądać życie tych ludzi. W Wietnamie na pewno urzekła mnie Zatoka Halong i wyspa Cat Ba. No, jeżeli chodzi o Kambodżę, to Angkor Wat jest miejscem, które warto zobaczyć, bo jest naprawdę ogromny kompleks, natomiast są tam tłumy turystów. No i to, co też powiedziałem wcześniej, miejscowość, która jest obok Angkor Wat, która jest takim dużym miejscem do spania, ona się nazywa Siem Reap. Jedną z największych atrakcji tej miejscowości jest ulica, która się nazywa Pub Street. No to też trochę świadczy o tym, jak ta miejscowość funkcjonuje, ale generalnie całe Indochiny są czymś wspaniałym, co warto zobaczyć, bo ja niejednokrotnie wypożyczałem motor, czy pożyczałem rower, czy szedłem na piechotę i dochodziłem do jakiejś małej świątyni, która w ogóle nie była oznaczona na mapie, ona była bardzo efektowna, bo przyszli do mnie młodzi mnisi i mnie czymś poczęstowali, czy zaczęli ze mną rozmawiać i było to takie fajne. A ilość wodospadów, czy ilość wspaniałych miejsc, która tam jest niezliczona. Także warto to eksplorować i warto te rejony odwiedzać.
Mówił Piotr Wnuk. Życzymy kolejnych pięknych podróży.
małe konstytucje, które mają jeden cel. Chcą oddalić rewolucję, ale my to mamy gdzieś. Dokładnie tam, dokładnie tam, dokładnie tam, dokładnie tam. Są przewrotne rezolucje, które mają zgubną treść. Nigdy nikt ich nie przeczyta, ale my to mamy gdzieś. Dokładnie tam, dokładnie tam, dokładnie tam, dokładnie.
Ale my to mamy gdzieś. Dokładnie tam. Dokładnie tam. Dokładnie tam. Dokładnie tam.
Dzisiaj wszystko w magazynie Na Szlaku. Tomasz Kaźmierski. Do usłyszenia.